Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 253 z Wrocławia i z Warszawy. Mówią do Was Konrad Okoński, świeżo spod prasy.
Oraz Mateusz Żarkowski, bardziej zajebisty niż trzykołowy rower.
Bo, o jedno koło więcej zajebisty. W dzisiejszym odcinku rozkminy, nowe od Totem Pol.
Zdjęcie na gwałt potrzebne.
Randka z polonistką.
Piśmiennictwo IT.
IT Crowd, daj szansę.
Sprzedawaj buciki, a także newsy, czerwona planeta.
Operacja Czarna Tarcza, rozpoczęta.
Autka z Maxa.
Śmierdzi trolem.
It's me, man, Mario. Nie, musisz powiedzieć swoim tym.
To musi być ten, to musi być głosem Chrisa Pratta. To musi być głosem Chrisa Pratta. It's me, man, Mario. Promocja po żubrze. A, oraz kurącik robotyczny, szybka piłka i after show. Tak, jest. Zanim zaczniemy rozkminiać rzeczy i robić rzeczy, muszę ci powiedzieć, że za tydzień, w weekend, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Największy festiwal komiksowy w kraju, powiedzmy. I od paru lat na takie festiwale wypuszczam jakieś małe książeczki. W tym roku również zmontowałem książeczkę jako Totem Pol, zawierającą trochę erotyki. Zrobiłem coś, co nazywa się Fairy Guide to the Western Lands. Jest to zbiór takich rysunków, które robiłem na streamach, opatrzonych tekstami. I to będzie książeczka mająca 36 stron. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam albo w Łodzi znaleźć mnie na festiwalu, albo potem zamówić to przez internet. W każdym razie, mam nową książeczkę, chwalę się.
Nice.
Bele jest nominowany jako najlepszy komiks.
Wow, Bele jest komiksem?
Tak. Właściwie Bele jest rysownikiem komiksu, bo napisał go Janek Mazur. Napisali komiks, który nazywa się Ostatni Pisarz.
Wow, Dorian, powiedz o tym coś więcej.
Czekaj, Dorian pyta, czy będę dodrukowywał Tentacle Akademii. Będę, już go dodrukowałem i również będę to miał, także luzik. Bele zrobił z Jankiem komiks o nazwie Ostatni Pisarz, który jest komiksem science fiction takim dosyć poważnym. Nie za dużo dowcipów. I jest całkiem fajny. Wydany został jakoś parę tygodni temu. I dostali nominację, także gratulacje dla nich. Dobra robota.
O, gratulacje. Bardzo fajnie wygląda.
Zazdro. Ja też, Mateusz, ja też chcę być sławny. Chcę jakąś nagrodę.
Mogę ci, Konrad, dać nagrodę, nie? Tak, najlepszy tata, kup sobie kubek.
Kurwa, mogę sobie kupić kubek. No dobra, także to tyle. Zapraszam do Łodzi, zapraszam do internetów. Dobra robota. Zdjęcie! Nice. Na gwałt potrzebne. Posłuchaj tego. Portal Wysokie Obcasy pisze. Dominika dowiedziała się, że koledzy z jej klasy masturbują się do jej zdjęcia i jest załamana. Cytat. To forma gwałtu, z którą należy walczyć, a sprawców karać. Nie wolno masturbować się do czyjegoś wizerunku bez jego zgody, mówiła profesor Magdalena Środa w wywiadzie dla nas.
Podoba mi się komentarz pod zdjęciem.
Czytaj go.
I jak mam zapytać papieża o zgodę, skoro nie żyje?
Papież jest osobą publiczną. Wydaje mi się, że wolno masturbować się do jego wizerunku.
Mam wrażenie, że jako wolnościowy, a może ja po prostu, ale co jeżeli ja, moja seksualność to jest masturbowanie się do osób, które o tym nie wiedzą. Wojeryzm to się chyba nazywa w ogóle. Jeżeli robisz coś takiego, to albo wojeryzm to jest to, że chcesz być podglądany, już nie jestem pewien, ale jedno z tych.
Chcesz podglądać trochę, chyba.
Można by no ale w każdym razie, jeżeli to jest twoja seksualność i z tym się identyfikujesz, to nie może cię ktoś cenzurować, tak mi się wydaje. Jest tak. To oburzające, że próbują niszczyć twoją seksualność.
Mateusz, ja mam tyle przemyśleń związanych z tym.
Opowiadaj.
Generalnie proszę się odpierdolić od tego, do czegoś masturbuję, to raz. Zanim zacznę w ogóle...
To jest bardzo głęboka rzeka, nie? W ogóle. Jak zaczniemy rozmawiać, do czegoś, jakby... jeżeli zaczniemy kontrolować to, do czego kto się masturbuje, to mogą wyjść rzeczy, o których, na które nie jesteście gotowi.
Nie, ale słuchaj, zanim zacznę mówić o tym, chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu tej dziewczyny i szkoda mi, w sensie, jest mi przykro i szkoda, że miała takie nieprzyjemne doświadczenie, że jakiś chuj podszedł do niej i powiedział wolę do twojego zdjęcia. Tak, to jest chujowe, jak ktoś ci powie coś takiego. Ale
ja wiem.
Uważam, że każdy może się masturbować.
No, ja uważam, że to jest rynek przemówił.
Słuchaj.
Rynek przemówił. To jest twój pierwszy casting do OnlyFansów. Został rozwiązany.
Wiesz, zobacz, że masz wartość.
Tak, nawet nie wrzuciłaś tego zdjęcia. Może ona płacze dlatego, że
nie dostaje
ktoś
kasy.
Nie zmonetyzowała tego. Tak, nie zmonetyzowała tego. I to jest proste. Ja mam inny motyw. Ona powinna dowiedzieć się, gdzie i kiedy jej koledzy się masturbują i w trakcie, kiedy się masturbują, z buta wchodzić do pokoju i mówić: hej, tu jest reklama nowej szafy z Ikei. Chcę kupić nową szafę z Ikei. Kliknij i możesz kliknąć tutaj, żeby albo zapłać tam $10, żeby pominąć tę reklamę, nie?
Stary,
i on ale... jest w połowie z fujarą w ręku i ona wchodzi mu i wchodzi. Tutaj zapraszam cię ekipę z Ikei, która pokaże ci, jak szybko składać szafę.
Czy jeśli kupię szafę, to pozwolicie mi skończyć? Ale Mateusz, mówienie ludziom, że nie mogą się aha, przede wszystkim, czy pamięciówka jest okej? Okay? Pamięciówka to jest słowo skrobola na takie rzeczy. Czy jeśli
pamięciówka jest dobra, no.
Wyobrażasz sobie kogoś? Jeśli wyobrażam sobie czyjś wizerunek, to czy to również nie jest okej? Okay? W sensie, czy to również jest gwałt na tej osobie?
Gorzej, Konrad, ty jesteś rysownikiem, więc ty w teorii możesz narysować sobie kogoś.
Fakt, to wtedy kradnę wizerunek w sumie.
No tak, ale na własny użytek. Tak jak z narkotykami. Możesz mieć swój wizerunek, nie możesz go pokazywać, żeby inni się masturbowali, ale możesz mieć na własny użytek. Ale... ciekawe, czy możesz nauczyć kogoś zrobić tutorial, w którym pokazujesz, jak narysować kogoś, żeby ten ktoś mógł narysować sobie na własny użytek. To trochę jak takie pędzenie własnego bimbru teraz, nie?
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że zauważ, jak dziwne jest mówienie, że nie możesz się masturbować do czyjegoś wizerunku, bo to tak jakby mówisz... nie powinieneś masturbować się do osób, które widzisz na co dzień. Więc twoją alternatywą jest pornografia, ale jednocześnie mówią ci, że masturbowanie się do pornografii sprawia, że wiesz, że przeinaczasz swoje wyobrażenie o ludzkim ciele i o seksie. Więc też nie jest dobrze. Więc w zasadzie do czego masz się masturbować? Do takich kukieł?
Nie, no masturbujesz się do... stajesz przed lustrem, bo sobie dajesz, możesz dać w pełni pozwolenie.
A no tak.
Więc stajesz przed lustrem, mówisz, czy mogę się do ciebie masturbować? Sam sobie odpowiadasz, możesz. No i załatwione, nie? Mhm. No i musisz dojść, patrząc sobie w oczy. Jak prawdziwy, jak prawdziwy narcyz, nie?
A Ikedosław mówi, że to samogwałt, ale nie, Mateusz powiedział, że sam sobie dajesz zgodę. W takim razie nie jest
tak, to gwałt. Tak. Jest to samomiłość. Self-love.
Ja uważam tak, czyli generalnie wydaje się, że legalne jest masturbować się do osoby, które dają ci na to zgodę, czyli profesjonalnych...
Jeśli się nie kochasz, to jesteś ze sobą przyjacielem z benefitami.
Ej, czy jeśli laska ma OnlyFansy, ale nie takie, gdzie daje kompletnie nagie zdjęcia i pornografię, tylko takie, wiesz, takie pin-upy robi sobie, to czy ona może dać ci licencję na przykład na przechowywanie tych zdjęć, ale nie na masturbację?
Licencja czasowa na masturbację, stary.
Możesz
sprzedać licencję komuś, żeby mógł się masturbować, ale na zasadzie masturbation as a service. Czyli nie sprzedajesz nieskończone zdjęcia, bo zdjęcie jest skończonym produktem. Sprzedajesz dostęp do zdjęcia czasowy i licencję czasową na masturbację. Mhm. I tak samo bilujesz jak prawdziwy masturbation as a software, as a platform właściwie, no to bilujesz też za godziny wykorzystane, nie? Mhm.
Ty, ale to byłaby fajna w ogóle opcja.
Lootboxy ze zdjęciami byłoby niezłe, nie?
Wyobraź sobie, jaka to jest fajna forma promocji, jeśli sprzedając komuś zdjęcia, dajesz mu licencję na rozpowszechnianie, ale nie na rozpowszechnianie praw do masturbacji. To znaczy, że ta osoba może zwalić konia do tego zdjęcia i może wysłać to zdjęcie kumplowi, ale już ten kumpel nie może zwalić konia do tego zdjęcia, musiałby je kupić. Ale jest to forma promocji dla tej dziewczyny, ponieważ czy to już ty, tudzież mężczyzny, który to zdjęcie sobie zrobił. Bo wtedy ktoś zobaczy, może będzie chciał, może wejdzie na jego stronę. Przy okazji...
Wyobrażasz sobie, że...
No, jak to jest jakiś system, który blokuje ekran w momencie, kiedy...
Gorzej, stary. Ty siedzisz, widzisz jakieś zdjęcie, robisz sobie dobrze, sięgasz tam po nawilżacz, sięgasz sobie po chusteczki, kładziesz obok z jednej, już płyn z drugiej, patrzysz na... ściągasz na nowe, nielegalne zdjęcie, bierzesz kutasa w łapę, jedziesz i już masz dotknąć, już masz zrobić pierwszy stroke i w tym momencie drzwi wypadają z zawiasów, wpada pięciu kolesi z giwerami, mówią: stop! It's fat police! Drop your weapon!
drop your item.
Drop your item.
A jeśli to byłoby cyfro... jeśli to byłby jakiegoś rodzaju...
Ten GIF jest super do tego. I sobie wyobrażam, że wpadają ludzie przez okna na tych. Go, go, go! We got him. Now we can sleep in peace.
A jeśli miałbyś...
I wtedy strzelają do ciebie, bo ten... Strzelają do ciebie. Nie dlatego, że jesteś niebezpieczny, tylko dlatego, że jesteś czarny.
Jeśli miałbyś cyfrową formę DRM-u, czyli na przykład jeśli komputer wykryje, że będziesz się masturbował, to wyciemnia zdjęcie, a jeśli wykryje...
Kamera na ciebie cały czas.
A jeśli ty zapamiętasz zdjęcie i będziesz z zamkniętymi oczami próbował na pamięciówce, to komputer będzie robił la 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 la.
O ja, wyobraź sobie, że robisz odwrotnie.
Stare babcie, pobarszczona skóra.
Robisz odwrotnie, bo teraz zobacz, to co jest popularne, to jest... To...
Steve Buscemi.
Nie, to co jest popularne na przykład, no to się sprzedaje więcej. Nie chcesz trzepać do pierwszego lepszej zdjęcia pierwszej lepszej Haliny. Chcesz wiedzieć, jak już jest coś takiego, to chcesz wiedzieć, że inni ludzie też sobie do tego trzepią i w szczególności chcesz na przykład wiedzieć, do czego trzepią inni, na przykład inni celebryci. Mhm. Więc niektórzy sprzedają licencje, ale niektórzy sprzedają swój support. Mówią, ja trzepię tylko do Grażyny na przykład. I Grażyna wie, że na przykład Johnny Depp dostaje sponsoring w ogóle, nie? I mówi, ma ekskluzyw. Mówi, ja trzepię tylko do Grażyny, nie? Wszyscy, oh fuck. To zdjęcie jest super.
Jak się nazywa ta... Helena Bonham Carter. Johnny Depp trzepie tylko do Heleny Bonham Carter. Czat wrzuca tylko masturbujące gify teraz. Proszę, to będzie później na YouTubie. Proszę się powstrzymać.
Są ludzie, którzy bardzo mocno czyszczą rewolwer.
Wiesz, że w takich sytuacjach byliby tacy gorączkowi, tacy wiesz... zwolennicy otwartego oprogramowania, fani Linuxa, którzy trzepaliby tylko do royalty free open source'owych zdjęć.
Jezus, Konrad, wymyśliliśmy rynek.
W sensie sprzedawanie licencji na masturbację?
Kurwa, ten customer jest tak dobry.
Ja nawet nie pamiętam, czy ta scena była w filmie.
Jaki festiwal. No on kroił jakieś drzewo, nie? Czy próbował rozniecić ogień. Chyba próbował rozniecić ogień i patrzył na Wilsona, który patrzył na niego osądliwie.
Także to były rozkminy związane z tym. Związane z orzeczeniem, że nie można masturbować się do czyjegoś wizerunku. Moim zdaniem można, w sensie... Czy to nie jest jakby, to jest trochę taka też takie powiedzonko, które ma podnieść cię na duchu. Uśmiechnij się, ktoś kiedyś masturbuje się do twojego zdjęcia. Ktoś czasem masturbuje się myśląc o tobie. To jest takie pozytywne. Uważam, że to co nie jest spoko, to podchodzenie do kogoś i mówienie obrzydliwym głosem wylekłanie do twojego zdjęcia. Nie, chłopcze, nie masz klasy. Nie jesteś jeszcze, nie jesteś godny bycia nazwanym mężczyzną.
Tak.
Są chłopięcze dowcipy.
Tak, takie rzeczy, takie rzeczy możesz się spojrzeć i uśmiechnąć do siebie.
Pociągnij ją za włosy, a nie robisz jakieś takie dziwne.
Byłem wczoraj na wieczorze z firmy, takiej małej popijawce troszkę, nie? Mm? I no to są starsi ludzie już po 30, nie? I generalnie tematy wchodzą różne, ale akurat rozmawialiśmy trochę o żonach.
Starsi ludzie po 30.
No wiesz, w sensie to nie
my
jest...
My jesteśmy starszymi ludźmi po 30.
Tak, ale chodzi o to, że tematy to są trochę, wiesz, już rodzina, dzieci, nie, trochę tam teście, nie, i tak dalej. Już
tak,
się
bo
zmienia,
porządny chrześcijanin się już rozmnożył w tym wieku.
Tak, tak, albo są właśnie zamężni, no i czy tam zażonaci, zażenni. I właśnie jeden koleś opowiadał mi o tym, że się z teściem lubi czasami powkurwiać, nie? I tam schodzą na tematy polityczne, gadają i mówię, ale ja tam lubię czasami teścia powkurwiać, nie? Ale czasami on też mi coś tam powie i mnie to wkurwia, nie? Ja mówię, wiesz co, no możesz zawsze, cokolwiek się nie dzieje, powiedzieć sobie w myślach, rucham twoją córkę. I jest to spoko, on mówi, kurczę, to jest dobre, chyba następnym razem powiem mu to, jak się na niego wkurwę. Ja mówię, nie rozumiesz. To lepiej działa, jeśli mu nie powiesz. Lepiej działa, jeśli pamiętasz o tym cały czas, bo jak już powiesz, to jest taka bomba nuklearna. Zrobisz to raz, no i jest koniec. Ale o wiele lepiej działa, jeśli mu nie powiesz, ale pamiętasz o tym cały czas, kiedy mówisz jakąkolwiek rzecz.
Tak,
każda
i patrzysz
dyskusja,
mu w oczy, myśląc o tym.
Każdy argument będzie się, po tobie będzie spiego, będzie po tobie spływał. A każdy twój argument będzie trzy razy bardziej dobitniejszy. To jest tak, taki permanentny buff.
Ale czy to nie jest trochę tak, że ona przestaje być jego córką swojego ojca, kiedy wychodzi za mąż?
Nie. W sensie tak. Ja tak uważam, ale nie musimy się w to zagłębiać.
A co jeśli mu powiesz, rucham twoją córkę, a on powie, mam nadzieję, czekam na wnuki. Kiedy wnuki?
Szachmat.
Do roboty.
Kiedy wnuki, chuju.
Kiedy wnuki. Kiedy znajdzie dziewczynę? Mam dziewczynę. Kiedy ślub? Jutro ślub. Kiedy wnuki? Są wnuki. Nie jesteś mi potrzebny w takim razie.
Za 6 miesięcy. You already fulfilled your role. You're obsolete now.
A Kirosław mówi, że jestem konserwatywny w najbardziej niespotykanych kwestiach. Co to znaczy? Nie rozumiem. Że kobieta przestaje być córką swojego ojca, kiedy wychodzi za mąż? W sensie, że jest... że ojciec jest chroniony przed... Dobra. Chodźmy dalej.
No opowiadaj. Chcę zobaczyć, do czego znajdę.
Próbuję się domyślić, gdzie jestem konserwatywny.
Nie, opowiadaj.
Próbuję rozkminić, gdzie jestem konserwatywny. Ja mam się za mocno lewicową osobę.
W sensie, to znaczy, że po ślubie nie jest już twoją córką, a więc możesz ją dymać?
Wow, czekaj, bo otworzyłeś właśnie...
No właśnie, myślałem, że do tego dążysz.
Garnie jest możliwość, nie? Opowiedz mi o randce z polonistką. Czy to jest coś, w czym jakby zamoczyłeś stopę?
Ja zamoczyłem dwie ręce, dwie nogi, głowę fiuta i brzuch, że tak powiem. Ostatnio sobie siedzimy... Oglądamy sobie, Ola jest polonistką z wykształcenia i ostatnio sobie oglądamy Belfra i ktoś tam, jest bohater, który się nazywa Iwo. I Ola generalnie słyszy imię Iwo. Ja mówię, a co złego z imieniem Iwo? Ja mam jednego znajomego, który ma na imię Iwo.
A to nie jest skrót od Iwona?
I Ola popada w taką wielką tyradę. Najlepiej bym ją zaprosił tutaj. Żeby nam powiedziała, ale kiwa głową. No generalnie Iwo to jest takie imię, które się bardzo ciężko odmienia. I jak dla mnie to jest, pogadajmy o Iwo, daj to coś Iwu, nie? I Ola ma na to hejt, bo nie powinno być Iwo, powinno być...
Iwemu?
No ona mówi, że to jest jak imię jak Bruno i na przykład odmienia się... Kto? Brunon, tak? Komu, czemu? Brunonowi. No i tak samo powinno być Iwowi,
Ma sens.
Iwonowi? To nie jest Iwan. Odmień mi całe. Ja będę powtarzał. już hejt wchodzi. Z pogardą tylko proszę. Iwo. Iwona. Iwonowi. Iwonem.
Ale ona sobie po prostu dodaje N.
Iwon. O Iwonie. Okej.
Okay. Praktycznie zmieniacie mu płeć.
Iwonu. Daj to Iwonowi. A kogo czego nie ma? Iwona? Okej. Okay. No okej. Okay. No i Ola popadła w wielki hejt, nie? I generalnie im bardziej jakby... Ja mam wyjebane trochę, nie? Bo wiesz... Ja tylko wrzucam to do programu deklinacja i trochę mam wyjebane, ale najwyżej będę mówił źle. Ale polonistka... Nie! I sobie pomyślałem, że to jest tak, jak ja mogę się spuszczać z innymi programistami o średnikach w kodzie, o nawiasach w złym miejscu, o tym, czy ktoś jest, coś jest optymalne, czy nie. Tak ona generalnie nie pozwoli sobie na krzywą deklinację. I
zapytaj jej. Zapytaj jej, czy N to jest dla nie, czy litera N to jest dla niej uniwersalna przejściówka z amerykańskiego na europejskie.
No, plug and play.
Bo Brunonowi też dodała N.
Tak.
W każdym razie, ja Iwo znam wyłącznie jako damskie imię i jest to skrót od Iwona. I znam jedną Iwonę, która w internecie ma ksywę Iwo najlepsze paliwo.
Wow.
Także nie wiedziałem, że jest polskie imię, ale jako, że istnieje Rosja, to powinienem był się tego spodziewać. Dzięki za wprowadzenie nas w piękną krainę polonizmu. Właściwie nie weszliśmy w tę krainę. My tak jakby przyjechaliśmy autokarem obok i patrzyliśmy przez szyby, kiedy ktoś opowiadał nam, co tam jest.
Jest tak troszkę.
Mamy kilka tematów IT z tego, co widzę.
No, zaczęliśmy rozmawiać też o tym ostatnio o piśmiennictwie, nie? I tak na przykład patrzysz i mówisz, ha, ci ludzie z Afryki są niepiśmienni, nie? Nie potrafią pisać, potrafią rozmawiać ze sobą, ale nie potrafią pisać i czytać. I zaczęliśmy myśleć tak, teraz to właściwie jak już patrzysz na każdą ofertę pracy, to trochę masz być księgowym / programistą, grafikiem / programistą. Sprzątaczem ulic / programistą robotów, nie? Które konserwują. I trochę zaczęliśmy myśleć w takich kategoriach, że trochę każda już praca powoli musi umieć przynajmniej czytać kod. I zastanawiam się, czy będzie za jakiś czas, za 5 lat, 10 lat, coś takiego jak piśmiennictwo IT, że będziesz mówił, no każdy powinien być piśmienny IT, a niektórzy, to jest po prostu trzeci świat, są niepiśmienni.
Nie umieją czytać kodu.
Są gorszym sortem. Będziesz patrzył na swoich rodziców i mówił, oni kurwa sobie coś pojebani, nie potrafią czytać kodu, nie? Będziesz albo tworzył... na dziadków będą patrzyły wnuki.
Będziesz tworzył postać do D&D i będziesz miał wspólny czytanie i pisane, krasnoludzki czytanie i pisanie, kod czytanie i pisanie.
Trochę tak, nie? Trochę tak. I uważam, że to jest fajny koncept w ogóle, ale tak się zastanawiam, czy to w ogóle wejdzie do... Bo ja uważam, że powinno to wejść do kurikulum, że tak powiem. Podstawy kodowania, bo ja mam trochę coś takiego, że trochę niezależnie od tego, w jakim języku programowania coś jest napisane, czy coś takiego, to jestem w stanie to przeczytać, zrozumieć i ogarnąć, nie?
Jak nuty.
Trochę tak, nie?
Jesteś jak taki, możesz być jak taki, jak weterynarii, który nie chciał słuchać wykonania muzyki, tylko czytał nuty, bo tylko tak muzyka jest perfekcyjna.
Muzyka tranzystorów. Piękne stwierdzenie.
Czytam kod, żeby wyobrazić sobie, jak działa program. O, idealnie.
A Arneum zapytał, czy Brainfuck, czy Lisp. No, wiesz, Brainfuck jest specjalnie zrobiony po to, żeby był dziwny, a z Lispem, no to mogę odpowiedzieć tylko, tu są nawiasy twojego ojca, nie?
Czy seplenienie, czyli Lisp, to nie jest coś, co pojawia się właśnie po udarze, czyli po brainfucku?
Nice.
Ja nie wiem, czym są te rzeczy.
Lisp to jest taki stary język programowania, który jest dosyć fajny. I fajny, on kiedyś był dosyć fajny. On był dosyć też dosyć łatwym przejściem w inne języki programowania. Można było nawet wnioskowanie całkiem nieźle na tym zrobić. I z tego co widzę, Lisp w ogóle miał coś takiego, że miał dużo nawiasów, wszystko było w nawiasach, więc jak miałeś bardzo, bardzo rozbudowaną bibliotekę, to na samym końcu miałeś 3 strony z nawiasami, nie? Bo wszystkie funkcje się kończyły, wszystkie funkcje funkcje w funkcjach i tak dalej. Nie?
Wszystko, co się zaczęło, musi się zakończyć nawiasem.
Tak, i na końcu masz 40 rzeczy, które się kończą i są nawiasy obok siebie, nie?
No, to brzmi trochę jak action script, którego się uczyłem. Czasami coś ci nie działa, więc po prostu dodajesz jeden nawias na koniec i sprawdzasz, czy będzie działało teraz.
No, to jest prawda, nie? No co mówi tutaj Arneum, że ostatecznie skill to jest programowanie, a potem masz dialekty, tak jak z językami trochę.
No ma to sens. Ty mi kiedyś powiedziałeś, że programowanie programowaniem, a jak chcesz napisać coś w innym języku, to musisz po prostu spędzić wieczór czytając dokumentację.
No trochę tak, nie? Bo ty rozwiązujesz problem, a nie uczysz się języka, nie? No to jest jak narzędzie trochę, nie?
Może i tak.
Poleciłeś mi ostatnio, jak nagrywaliśmy podcast, poleciłeś mi IT Crowd.
Tak.
Powiedziałeś, żebym dał szansę, bo ja się odbiłem za pierwszym razem. Mhm. I na początku było mi ciężko, ale ściągnąłem takie napisy ciekawe, które ktoś zrobił całe napisy lead speakiem. I one były niestety tylko w pierwszym odcinku, ale cały pierwszy odcinek...
Myślę, że nerdzi mówili lead speakiem?
Wszyscy mówili lead speakiem.
Nawet ta laska,
wszyscy mówili lead speakiem. Całe były napisane lead speakiem, tak jakbyś mówił do maszyny, jakbyś tłumaczył na język maszyny, żeby maszyna rozumiała. I na przykład jak ktoś mówił, zwolnię wszystkich z czwartego piętra, to napisy to były delete people from wow. Company where floor równa się 4, nie?
To taki profesjonalny lead speak, nie po prostu, nie? Nie po prostu zamiana A na 4.
Nie, no było, no to ten pierwszy odcinek był po prostu, ja się brechtałem 3 razy głośniej z napisów niż z tego i było niesamowite.
Brzmi całkiem zajebiście. Ale co, koniec końców spodobało wam się?
Znaczy ja, Ola nie oglądała, ja oglądałem to sam, bo ja czasami oglądam takie, ona nie lubi takich komedii, a ja uwielbiam do spania, więc się tym uzupełniamy. Ola śpi, a ja się chichram, a ja w poduszkę hi, 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 hi. Ola tylko, wiesz, trzyma rękę na moim brzuchu i słyszy jak brzuch.
Rumble, 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 rumble.
Nie, no bardzo, powiem ci szczerze, że wolnąłem całego. Bo ten jest krótki, nie ma po 6 odcinków chyba sezon czy coś takiego, więc
faktycznie.
Bo to kurwa jest brytyjski serial. Ale jest dobry, bardzo dobrze mi się oglądało. Tak naprawdę uważam, że najlepszą rzeczą, którą zrobił ten serial, to zatrudnił Matta Berego. Ja uwielbiam tego, nie wiedziałem, że on tam grał.
Ale on się pojawia dopiero w drugim albo trzecim sezonie.
No drugim, tak, ale jest, odkąd się pojawia, jest niesamowity. Aż oglądałem jeszcze jedną rzecz z nim, bo też opowiem chyba na końcu, Year of the Rabbit.
Ale musisz przyznać, że wszyscy aktorzy w tym serialu robią naprawdę dobrą robotę.
Jest okej, nie? No generalnie są śmieszni, nie? Nawet ta Jen jest bardzo śmieszna. Mój ulubiony odcinek był, jak ona chciała wychodzić na pieniądze, na papierosy. Chciała wychodzić na zewnątrz. Nie wiem, czemu powiedziałem pieniądze.
No bo to papiery.
Chciała wychodzić na papierosy i zobaczyła, że wszyscy inni nie palą, że palenie już nie jest cool, a na zewnątrz są tylko Rosjanie. I w pewnym momencie zaczęła się ubierać w takie chusty jak babuszka i z każdym papierosem kolejnym stawała się coraz bardziej rosyjska. Już zaczęła mówić z akcentem. To było tak cudowne po prostu. Powoli stawała się nimi.
Ja ten serial widziałem kilka razy, a wciąż jakby są sceny, których nie pamiętam, jakie widzę i wtedy zaglądam, czy może przegapiłem jakieś odcinki, zawsze się okazuje, że jednak nie, po prostu zapomniałem. Mówimy o serialu IT Crowd. IT Crowd. Nie wiem, jak się nazywa po polsku za bardzo. Jest na Netflixie, także... dzieciach. Technicy magicy.
Dobra, i będzie coś o, będę mówił w After Show o doksach, ale chciałem wspomnieć, rozkminka następna to sprzedawaj buciki. Więc to jest bardzo ciekawe. Jest taki film, który widzieliśmy na doksach, nazywa się Too Many Kicks.
A, mówiłeś mi
o
nim.
O kolesiach, którzy zbierają. To jest dokument o ludziach, którzy z Polski, którzy zbierają buty. I on opowiada trochę taki na zasadzie, trochę trwa 50 minut i opowiada zajawkę na kolekcjonowaniu butów, mają po 500 butów, nie? Jest między innymi Tede bodajże, Vena i jakiś tam raperzy inni i tak dalej, jacyś tam biznesmeni. No generalnie bardzo różni ludzie, którzy te buty zbierają. I generalnie bardzo ciekawe, bo film zrobił, wyprodukował koleś, który właściwie otworzył swój sklep w Warszawie, który nazwał chyba Sneaker Store, który generalnie jest, no możesz kupić dziwne buty, nie? Mhm. I generalnie bardzo ciekawy motyw, bo opowiada trochę o tej mowie, o modzie, opowiada o tym klimacie, ale co najwięcej jest to godzinna reklama tego sklepu ostatecznie, tylko że nie wprost, bo ci budują całą, wiesz, całą zajawkę na to. Opowiadają o historii i tak dalej. Bardzo ciekawy sposób do kreowania rynku. Więc...
Jestem na stronie tego
sklepu.
Więc
ostatecznie...
Mają drogie buty.
Tak. No tak, Konrad. O to chodzi.
W sensie...
Nie jest tak, że...
Ceny zaczynają się tutaj od takich cen, na których zazwyczaj buty się kończą.
Tak, tak. No to są typu, wiesz, czy 2000 dam za buta, czy... Coś tak, takie, to są tego typu rozkminy, nie?
Znaczy są też no tańsze buty, nie? Są buty za 550 albo 799.
Buty to są ciekawe rzeczy. Buty to są ciekawe rzeczy w ogóle, bo tak rozmawialiśmy, dlaczego akurat buty, nie? No bo buty możesz, każdy musi nosić, każdy może w pewnym sensie założyć je. Każda uboga osoba będzie miała powiedzmy 400 zł, żeby może nawet kupić buty i zacząć kolekcję, czuć się wyjątkowa w jakimś sensie. Na pewno jest to logiczniejsze niż kupienie znaczka.
Czy jesteś pewien, że każda uboga osoba będzie miała 400 zł na buty? Bo ja nie wydałem chyba nigdy tyle na buty.
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli chcesz, jak to powiedzieć, że jeżeli chcesz powiedzieć, no dobra, muszę coś kolekcjonować.
Chcesz się wciągnąć w noszenie butów.
Chciałbym. Tak, w jakimś sensie, że jeżeli chcesz komuś sprzedać.
Chcesz wejść w noszenie butów.
Jeśli chcesz komuś sprzedać ideę buta jako dobra luksusowego, no to generalnie każdy 15-latek łyknie to i będzie mógł kupić buty za pieniądze z komunii. Ten niski próg wejścia jest właśnie to. A, no tak. Mówi, w miarę niski próg wejścia jest dla ludzi bez nóg, czy...
Nie jest. Mi się podoba, że wszystko, wiesz, możemy wymyślić dużo fajnych zwrotów związanych z wchodzeniem albo chodzeniem, albo kopaniem. No nie, no tak, rozumiem.
Tak, tylko chciałem tą rozkminkę zrobić, że marketing dochodzi teraz do takich momentów, że właśnie robisz dokument. I co ciekawe, ten dokument jest nawet fajny, nie? Mi się oglądało go super.
Ja go chętnie zobaczę z tego względu, że ja śledzę na Twitterze mnóstwo grafików, z czego część jest z Japonii i niektórzy z nich często rysują ilustracje, które są reklamą butów, takich właśnie dojebanych sneakersów, które się sprzedają w Japonii.
Jest taki jeden grafik, który robił kolaborację tutaj. Ja nie wiem, jak on się nazywa niestety. EBG? Coś takiego?
Edmund Bardzo Gała? Słyszałem o nim.
Edmund Bardzo Gała?
No nie wiem, powiedzieć EBG, staram się rozkminić, kto to może być.
Nie wiem, jakiś taki ziomek polski, który projektował buty właśnie takie.
Nie będę go znał niestety, to jest poza moją zdolnością pojmowania.
Może zaraz to gdzieś odnajdę, chyba nie widzę już. Kurde, szkoda. Trudno. Ale no był jakiś koleś, który właśnie mówią też o projektowaniu, o wytwórce tego.
Tak, bo to są czasami buty, które są w ograniczonej ilości robione, nie?
Tak, tak, to jest, bo to ma być kolekcjonerskie, nie? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawy w ogóle świat, dlatego o tym mówię trochę. Jest po prostu dziwny, nie? My oglądaliśmy na to, wiesz, trochę tak jak przez mgłę, ale generalnie no rozumiem, że może to komuś imponować, nie? A mówię, no akurat z butami jest coś takiego, no jest to taka dziecięca rzecz, nie? Którą każdy może trochę od 10 roku życia mówisz fajnie ten.
Tak, no i każdy nosi buty i jest to akcesorium, które możesz mieć, jeśli...
Tak.
If you
tak,
care. Tak. Jeśli niektórzy patrzą na buty, bo niektórzy patrzą, to zauważą.
Jak wiesz, mówią, przyjdzie ci to hobby.
Wiesz, że są strony internetowe, na których możesz przeczytać, jaki model zegarka nosił dany aktor w danym filmie, nie? I na przykład prowadzący Top Geara, obecnie Grand Tour, też są śledzeni pod tym kątem. Jeremy Clarkson czasami w jednym sezonie ma 7 różnych zegarków.
No, jak ma też parę różnych samochodów, nie?
Tak, i te zegarki czasami kosztują, wiesz, część wartości tych samochodów. Oni wbrew pozorom nie mają, wiesz, oni nie mają tak dużo aut, bo oni dostają auta do testowania od firm. Więc mało które z tych samochodów, którymi oni jeżdżą, należy tak naprawdę do nich, nie?
Tak, ja rozumiem. Rozumiem.
No, a propos sprzedawania i kupowania bucików, to my musimy kupić teraz buty dla Rysia. I wyobraź sobie...
Wow, to musi być niezłe doświadczenie, nie?
Wyobraź sobie, że powstał rynek bucików do nauki chodzenia. I to są buty, które są specjalnie zaprojektowane, żeby dziecko poprawnie nauczyło się chodzić i miało prosty kręgosłup i tak dalej. I kosztują, wiesz, 2-3 stówy. I tak się zastanawiasz... Czy jeśli powiem, że za moich czasów czegoś takiego nie było i chodzę prosto, to czy jestem starym zgredem? Czy skrzywdzę swoje dziecko, jeśli kupię mu buty za 3 dychy? Jeszcze nie wiem. A także Monika była dzisiaj kupić buciki dla Rysia, więc dowiem się, czy kupiliśmy takie, czy nie.
Fajnie, bardzo proszę, prosimy o zdjęcie.
Dam wam znać. Przy czym będziemy prawdopodobnie...
Jak wyglądają buty do nauki chodzenia?
Będziemy prawdopodobnie kupowali używane te buty, bo jak sobie wyobrażasz, dzieci bardzo szybko rosną i z butów wyrastają też bardzo szybko, także szansa, że te buty będą znoszone, nie jest bardzo duża.
Nie jest coś takiego... Chyba lepiej kupić używane, nie?
No tak, w ogóle większość rzeczy lepiej jest kupić używane, zwłaszcza kiedy dziecko jeszcze nie wie, że ma używane rzeczy po kimś innym i jeszcze nie może być mu nawet wstyd. O, widzisz, ktoś tutaj zalinkował buty do nauki chodzenia? I kosztuje on 240 zł za jedne.
Zajebiście.
No, nie wiem. Aha, generalnie dziecko może się uczyć chodzić też na boso, nie? Boso jest zawsze dobrze.
Ja uważam, że w ogóle, ja na przykład w ogóle nie noszę butów, jak nie muszę, nie? Potrafię zapierdalać przez, jak jestem gdzieś na kajcie albo na żaglach czy coś takiego. Pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy na żagle i jak wychodziliśmy gdzieś z łódki do portów czy coś takiego, to też chodziłem boso i to były chyba przez tydzień albo dwa nie założyłem buta ani razu.
Pewnie, jebać buty.
Tak zajebiste.
Mamy znajomą.
Czy niedosłownie, nie bez ich pozwolenia. Najpierw musisz zapytać buta o pozwolenie.
Tak, inaczej jest to gwałt na bucie. Mamy znajomą, która jest ze Szwecji, Elvis, która...
Cóż, że ze Szwecji.
Która potrafiła nie nosić butów praktycznie od wiosny do jesieni, tylko że to oczywiście nie działa, kiedy mieszkasz w mieście, nie? No bo na asfalcie nie będzie ci wygodnie. Ale jeśli chodzisz po... Jeśli mieszkasz w takich bardziej wioskowych klimatach, to możesz nie nosić butów wcale i twoja skorupa na nodze się zrobi taka, że wiesz, nadepniesz na szkło i prawdopodobnie nic ci nie będzie.
No wiesz, no ja pamiętaj, że ja jeżdżę zwykle na kajcie w Polsce na bardzo, jak to powiedzieć, na brzegach, czy na bardzo ten. Miałem coś takiego, że jak zaczynałem jeździć na Zegrzu, to codziennie wracałem do domu z rozciętą stopą gdzie indziej, nie? Masakra to była.
Wypiłeś wyjeb do wody.
Nie, ale to na przykład jest coś takiego, że te Zegrze nie jest jakoś super... W sensie ono jest dosyć czyste, nie? Ale ma w sobie dużo takich małych, jak to powiedzieć...
Szkła?
To nie jest czysta woda. Nie, chodzi mi o to, że są miejsca, które są zajebiście mocno porośnięte małżami. Po prostu
barnacle scum.
Tak, dokładnie. I to jest najgorsze, nie? Bo te jakby szkło i tak dalej, to tego jest stosunkowo niewiele. Ale jak już zaczynają porastać te małże, to one porastają cały, kurwa, pas. No. Dobra. Marsik?
Tak. Czas na newsy. Czerwona planeta. Wiesz, co jest największym jeden z dużych problemów związanych z budowaniem jakichkolwiek rzeczy na Marsie? Projektowaniem baz, które mają być na Marsie, albo mieszkań, jeśli ktoś miałby tam zamieszkać w przyszłości. Dużym problemem jest to, że potrzebujesz mieć materiał, z którego zbudujesz te rzeczy. A wiesz, wyniesienie jakiejkolwiek wagi na orbitę to jest ogromna ilość paliwa, którą musisz poświęcić, żeby wywieźć kilogram na przykład cementu w kosmos. Więc opracowywana jest technologia, którą nazywają, już ci mówię, Astrocrete. Jest to taki cement stworzony z krwi i potu, i sików astronautów. Dwuletnia misja 6 astronautów na Marsie może wyprodukować 500 kg tego materiału. Generalnie krew jest używana jako spoiwo dla tego materiału. Możesz zrobić z niego cegły.
To ty, czyli krwawisz te astronautów?
Wykorzystujesz,
się nacinają?
Wykorzystujesz astronautów jako fabrykę spoiwa do swoich cegieł. I to spoiwo to akurat krew. No?
Nice.
No bo widzisz, nice. Oni i tak już lecą w kosmos, nie? I tak musisz tych ludzi tam wynieść. Oni i tak będą jedli, więc równie dobrze możesz wykorzystać ich.
Będą produkować ciało. Krew.
Tak.
Super, sobie wyobrażam, że w ogóle chcesz zbudować całe, jak to powiedzieć, całe miasto, nie? I zaczynasz podłączać tych astronautów i jednym zadaniem jest krwawić.
No patrz, wyobraź sobie, że astronauta łamie rękę albo nogę na Marsie. Coś się stało. On w tym momencie nie może pracować praktycznie, tylko zużywa tlen i jedzenie. Niech się przyda do czegoś. Możesz spuścić z niego więcej krwi. Zrobić dodatkowy domek. No? Rozumiem, że jest to taka technologia, która jest testowana, nie? Ale ten materiał generalnie sprawdza się jak na razie, bo ma wystarczającą siłę, jak to się nazywa, wytrzymałość na zgniecenia, bo to jest potrzebne, jeśli robisz cegłę, nie?
Tak, tak.
Jest po prostu silne, jest bardzo dobre. Jeśli dodasz do tego urynę, to zwiększasz o 300% jeszcze dodatkowo siłę tego materiału.
Wow. Krew, pot i łzy. Mhm. I uryna.
No. Większość tych rzeczy i tak będzie z nich wypływać. Wykorzystaj to.
Zdrowie.
No, także fajnie. Jest na co czekać w każdym razie.
Nice. Ja mam newsa następnego. Operacja Czarna Tarcza rozpoczęta. To jest tekst z filmu South Park, gdzie nazwali Operacja Czarna Tarcza, gdzie wzięli czarnych żołnierzy i wstawili ich przed białą. I mówią, no musicie tutaj się ustawić, nazwiemy to, musicie stawać w pierwszej linii, nazwiemy to Operacja Czarna Tarcza.
Pamiętam to.
I bardzo mi to pojawił się taki news, że chiński mieszkaniec Chin miał dom do rozbiórki i okleił swój dom plakatami Kubusia Puchatka.
Nie możesz zburzyć takiego domu, rozumiem.
No,
czy
nie
musisz
wiem.
Czy musisz delikatnie te plakaty zdjąć najpierw?
Mówię z czcią.
Musisz je później złożyć i ucałować każdy z nich w policzek i w czoło.
Tak, no chciałem, tylko tak mi gdzieś to trafiło. Potem gdzieś to czytałem, że to chyba jest fake albo nie super prawda.
Ale czy te strony, które o tym piszą, jakby piszą, że to się udało?
Z tego rozumiem, że
policjanci zdjęli.
Z tego co rozumiem, że to nie był dom, to była nielegalna struktura, czy coś takiego? Ale ten.
W sensie, oczywiście, że była to nielegalna struktura, jeśli chcieli się go pozbyć.
Nazwali to shielding the house.
No trzeba, wiesz, trzeba być sprytnym. U nas w Polsce mógłbyś teoretycznie zrobić plakaty papieża.
Wow, oklejasz wszystko papieżem. A jak auto okleisz papieżem, to nikt w ciebie nie wjedzie na przykład.
Papieżaki.
Piesi będą się rozbiegać w ogóle. Jesteś nietykalny, jesteś jak Mario z gwiazdką.
To jest lepsze niż jakbyś sobie nakleił, że dziecko na pokładzie.
To by było nice. Opowiadaj mi o autkach.
Autka z Maxa. Mad Max Fury Road, film z 2015 roku, wyprzedaje swoje samochody na stronie Lloyd's Online. Możesz przygotować się na wzięcie udziału w aukcjach. W tym momencie do rozpoczęcia tych aukcji jest 1 dzień 19 godzin. No, 1 dzień 20 godzin.
Nice. Widzę, że wszystko wystawione za 1 dolar.
Tak, zaczynają się od dolara. Tych samochodów jest...
Wystawiają tą ciężarówkę z głośnikami też.
Tak,
ja
ciężarówkę z głośnikami też. I z tego co rozumiem, to te wszystkie samochody chyba jeżdżą, no bo... Bo co? Bo jeździły w filmie.
Nice. Jest super motyw.
O, nie, niektóre z nich to jest więcej samochodów chyba. Fajnie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to link będzie u nas. Generalnie podejrzewam, że one są wszystkie w Ameryce, nie? Oni kręcili w Ameryce ten film?
Tak, tak się wydaje.
Nie jestem... czekaj. All amounts are shown in Australian dollars, czyli wszystkie te samochody są chyba w Australii. To jest problem, okay. Jeśli chciałbym kupić jeden z nich.
Wow. Myślę, że jeżeli już kupujesz takie auto, to jest twój najmniejszy problem.
Można zobaczyć filmy nagrane z tymi samochodami. W sensie, poza tym, że wiesz, że jest film. To możesz też zobaczyć filmik nagrany, jak te samochody stoją w garażu. Fajne. Polecam. Chodźmy dalej. Śmierdzi trolem. To jest fajna sprawa. Jest taka strona internetowa, która nazywa się Gdańska Mapa Smrodu. Została uruchomiona 8 lat temu z inicjatywy mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, żeby ostrzegać się nawzajem o tym, gdzie śmierdzi. Ponieważ jest tam jakieś składowisko odpadów i oni w ten sposób chcą kontrolować, gdzie najgorzej, gdzie jakby najgorzej śmierdzi z tego wysypiska. I komuś udało się zgłosić smród w odpowiednich miejscach na mapie, żeby ułożyć głowę trolla.
Trollface'a w sensie.
Tak, czekaj, wrzucę to do...
Nice, a nie mogę to tego... wygląda.
Mogę to wrzucić do czatu? Mogę. Raz i dwa. Fajna sprawa. Zhakować mapę smrodu. It's me, man, Mario! Nintendo Ameryka dziś rano ogłosiła aktorów, którzy podkładają głosy w nowym filmie animowanym Mario, który został również ogłoszony dzisiaj. I ma wejść do kin 21 grudnia przyszłego roku, czyli wiesz, jest jeszcze trochę czasu. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie te osoby i to, w jaki sposób mówią, kiedy będę ich czytał. Chris Pratt będzie grał Mario. Chris Pratt to jest na przykład Star-Lord ze Strażników Galaktyki. Jack Black będzie królem kupą, Bowserem.
Ania Charlie Day jako Luigi. To jest koleś z Always Sunny in Philadelphia.
Czy on będzie brzmiał dobrze jako Luigi?
On brzmi dobrze jako wszystko. On ma tak szerokie spektrum. Jest tak wyjebanym aktorem. Always Sunny in Philadelphia jest naprawdę niezły, nie?
Keegan-Michael Kay będzie Toadem, czyli jednym ze zgrzybków.
Oczywiście, że tak.
Seth Rogen to Donkey Kong.
Zajebista obsada. Fred Armisen. Oh fuck. Nice.
Jako Cranky Kong. To jest chyba ten stary...
Fred Armisen to jest koleś z Saturday Night Live, tak? Jeden z komików.
Widzę go.
On będziesz go, jeżeli zobaczysz jego ryj, to zdasz sobie sprawę, że on rzadko gra, że rzadko pamiętasz go, bo on zwykle jest bardzo poprzebierany w rolach. To jest koleś, który bardzo często się mocno charakteryzuje, jest jakąś dyktatorem albo czymś takim, albo jakąś wyrką, jest odjechanym typem, niesamowity mocny taki wizualny komik też, nie? Nice. Kojarzysz ten ten mem taki straight to Yale? Straight to jail? Believe it or not, jail.
Nie wiem. Znam tylko ten dowcip. There are two empty years on your resume. Yeah, that was the time when I went to Yale. Welcome aboard. Thank you, I really needed this job. No obsada jest bardzo gwiazdorska. Najbardziej tak naprawdę zastanawia Chris Pratt, bo Mario ma generalnie od wielu, wielu lat, od 92 roku z tego co mówi mi Belle, podkłada go ten sam koleś i Mario jest takim bardzo stereotypowym Włochem. Takim wiesz, it's a me, Mario!
Ale
Luigi!
Ciekawe czy posądzą o rasizm w ogóle.
No może dlatego obsadzili Pratta. Nie, może chcą właśnie, wiesz, usunąć w ogóle pochodzenie Mario, powiedzieć, że on tylko wygląda jak włoski hydraulik, tak naprawdę jest kimś innym. I Nintendo wypowiedziało się jakiś czas temu, że Mario nie jest już hydraulikiem. Bo na przestrzeni lat, wiesz, prowadził go-karty, grał w tenisa, więc on jest generalnie wielozadaniowym człowiekiem. To nie jest hydraulik.
Ale pozostał. Tak, on jest on, everyman. Tak sobie myślę, że bardzo, bardzo smutne tylko w jakimś sensie jest to, że no jest ta Anya Taylor-Joy, która grała w Gambicie Królowej. I ona będzie grała Peachę i tak sobie myślę, że...
Szkoda będzie jej nie widzieć.
Tak, to jedna rzecz, ale dwa, że też tak sobie myślę, no generalnie no casting trudny, nie? 10 ziomeczków, jedna babeczka i tak sobie myślę, że no nie ma za dużo kobiecych rol w ogóle, nie? To tak jak Smurfy, nie?
Wydaje mi się, że są trzy księżniczki. Jest księżniczka Peach, jest księżniczka Daisy i jest chyba jeszcze jedna księżniczka.
No, wiadomo, ale...
Mario Tennis są wszystkie trzy na pewno.
Ale chodzi mi o to, że jak sobie pomyślę, jak wygląda zestaw ról i jak wyglądają... Wiesz, nic dziwnego, że kobiety się buntują, że chcą więcej jakby... Jak widzę teraz ten casting, to rozumiem, dlaczego teraz wszystkie seriale i wszystkie filmy są woke trochę, nie? Wszystko musi być kobietą. Rozumiem, nie?
Więcej kobiet w Mario.
Oczywiście.
Rosalina to jest trzecia księżniczka.
Okej. A z kim ona jest?
Są różne teorie. Jest teoria, że jest córką Mario i Peach, ale to chyba nie jest oficjalna wersja. Okej, nie wiem. Zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli związany, w sensie jestem dobrej myśli, bo jest to, wiesz, film animowany. Trochę mi zwisa, kto będzie podkładał głosy. Zastanawiam się tylko, czy faktycznie Chris Pratt jest wybrany, żeby pozbyć się tego stempla hydraulika z Włoch, z Mario, żeby w ogóle jakby opracować go na nowo. Co wydaje się mało prawdopodobne,
ja
bo Mario jest taką maskotką Nintendo, że ciężko sobie wyobrazić, żeby pozwolili komuś po prostu go, wiesz... zaprojektować na nowo. No nic.
Powiedz mi o żubru.
Promocja po żubrze. Usłyszałem ostatnio o... To nie jest super śmieszne, ale usłyszałem o zarąbistej... nie wiem, czy nazwać to akcją reklamową. Fundusz Żubra, który jest założony przez producenta w piwa Żubr, postanowił, że będzie ratował żubry. I wszedł we współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym i odkupuje działki znajdujące się na obszarze siedlisk lęgowych różnych ptaków. Generalnie wykupuje prywatne ziemie, które są dookoła Biebrzańskiego Parku Narodowego. Żeby zabezpieczyć park, tak jakby.
Żeby zabezpieczyć swój kapitał?
Może. Zaczną pobierać wodę w pewnym momencie. Usłyszeć
turystowiska. No musisz w jakiś sposób zabezpieczyć kapitał, więc kupujesz parki narodowe. Fajny pomysł.
Może i tak. W każdym razie fajna akcja.
Tak, ale czemu wykupują to? W sensie równie dobrze moglibyśmy mieć działające państwo, w którym nikt nie musi wykupować parków. One po prostu są i są dobrze zabezpieczone, nie?
No byłoby super, ale problemem chyba jest to, że te tereny są prywatne. Nie wiem, dlaczego mogą być prywatne tereny, które są... Może to są rzeczy... Bo to są tereny dookoła Parku Narodowego. Czekaj, zaraz ci powiem.
Czy good for them. Generalnie.
A nie, 40% terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego należy do prywatnych właścicieli, co sprawia, że nie wszędzie prowadzone są właściwe działania ochrony przyrody.
Good for them. Good for them. The park.
Może kiedy będziecie kupować piwo, kupcie jednego żubra też. Może wiesz, może będzie dobry, ja nie wiem, nie piłem.
Czy następny link też jest o żubrze?
Nie, następny link to jest, zapomniałem dopisać do niego tytułu, ale spodobało mi się strasznie. W Rosji powstała firma o nazwie Kryorus, która zajmowała się zamrażaniem i przechowywaniem ciał w celu ich późniejszego ożywienia. Zakładam, że w momencie, kiedy nauka pozwoli ci ożywić takie osoby bez, wiesz, zabijania ich.
Zajebiste.
I teraz wyobraź sobie, że płacisz mnóstwo pieniędzy komuś, żeby cię zamroził i odmroził w przyszłości, kiedy będzie na przykład lek na twoją chorobę, a właściciele firmy, którzy są małżeństwem, rozwodzą się. I teraz walczą o to, kto jest właścicielem firmy i kto weźmie nieboszczyków. No i co tu dużo mówić. Kobieta generalnie ukradła te ciała, żeby założyć nową firmę. Mężczyzna złożył zawiadomienie na policję, a funkcjonariusze odkryli 82 ciała przechowywane w kryokomorach. Czy to jest w ogóle... To jest legalne, nie? Nie możesz... Czy to podchodzi pod eutanazję? Ponieważ nie da się... bezpiecznie zamrozić i rozmrozić ciała.
To jest Invasion of Body Snatchers. To byłby tytuł tego newsa.
W magazynie firmy znajdowało się 82 pacjentów, w tym 25 obcokrajowców, wielu bogatych Brytyjczyków i Amerykanów. Koszt kryokonserwacji całego ciała wynosi 26 tysięcy funtów, zamrożenie mózgu kosztuje 11 tysięcy, ale zakładam, że tak naprawdę zarabiasz na subskrypcji, no bo płacisz chyba co rok, nie?
Tak.
O Jezus, no nic. Ciekawa historia. Nie wiedziałem, że są firmy, które faktycznie to robią.
Nice.
Ale historia jest fajna. Jeśli ktoś jest bardziej ciekawy, to zachęcam do zgłębienia bardziej tego linka.
Bardzo cyberpunkowy w ogóle news, nie? No. Że ktoś ukradł ciała.
Tak. Teoretycznie, wiesz, współwłaścicielka firmy, nie? Ale wciąż.
Kurde, powiem ci, że grałem teraz w taką giereczkę. The Ascent się nazywa i jest to takie cyberpunk Diablo w jakimś sensie.
Teoretycznie gram w nią teraz.
Ona nie jest dobrze zrobiona, ale ma bardzo fajny świat, bardzo mi się podoba i ten klimat w ogóle, że jesteś, bo to ona się dzieje w kosmosie, na stacji takiej kosmicznej, w której są różne korporacje, jest to taka ziemia niczyja trochę. I w momencie, kiedy jedna z korporacji defaultuje, czyli jakby bankrutuje w jakimś sensie, kończy, nie wypłaca się z kredytów, to jej własność staje się publiczna i inne korporacje zaczynają po prostu to rozkradać w jakimś sensie. I ty jesteś częścią takiej korporacji, takim, oni nazywają to indentured servitude, czyli takim niewolnikiem.
Jesteś niewolnikiem, no.
Który jest właśnie, a firma się rozpadła i jesteś właśnie up for grabs.
Ja w nią grałem, także... tylko ja w nią grałem w multiplayerze z kumplem, przez co nie za bardzo czytałem dialogi.
Wiem, no ja wczoraj, ja też nie za bardzo, ja wczoraj przyszedłem tak bardzo szybciutko i była bardzo fajna, grało mi się bardzo dobrze.
Jest fajna, zabugowana strasznie.
Ona jest strasznie zabugowana, musiałem czasami restartować grę po pół godzinie, bo coś tam się zmieniało i ludzie na przykład nie umierali od razu albo coś takiego. Ale nie zmienia to faktu, że jakby to dopieścić, dać mu temu większy budżet, to mogła to być z tego naprawdę przyjemna giereczka.
Ona pewnie wciąż będzie, mogą ją poprawić. To jest w ogóle silnik Unreal, dlatego ona wygląda tak ciekawie.
Fajne, jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy koncept. Żałuję, że fajnie gdyby wykupili to studio i dali mu większy budżet na zrobienie czegoś. Więcej czasu na przygotowanie się i tak dalej, to by było super.
Może zarobią na tej części i zrobią dwójkę lepszą.
No, gra była super, nie? Bardzo fajny motyw, bardzo fajny świat. Chciałbym, żeby było trochę bardziej lifestyle'owo, na zasadzie jak gadasz z ludźmi, żeby trochę bardziej była tak więcej imersji, ale naprawdę mi się podobało. Bardzo fajny pomysł.
No i to jest właśnie gierka, w którą możesz grać w multiplayu. Jest to zrobione tak sobie, bo tylko jedna osoba jakby posuwa swoją fabułę do przodu, a druga później jak ładuje postać, to jest tam, gdzie była, fabularnie. Ale wciąż jest fajnie, nie? Możesz po prostu grać w cudzej kampanii i dołączać do niego.
Nie, fajne. No fajnie bardzo. No ja miałem coś takiego, że jeden z questów był właśnie pójść do kostnicy i ukradnij ciało, bo ktoś miał jakiś chip w mózgu czy coś takiego. Bardzo fajny motyw.
Potrzebujesz całego ciała, czy wystarczy ci mózg?
I śledziłeś to ciało przez całe miasto bodajże, bo to ciało wędrowało, gdzieś przechodziło, ktoś je ukradł i tak dalej, było super, nie?
Myślałem, że wiesz, obudziło się i zaczęło chodzić jak człowiek.
To by było super.
Ale tak,
kącik robotyczny?
Polecam gierkę. Kącik robotyczny!
Jeszcze mam jeden news, taki trochę do przegadania. Nazwałem to
A-Influencer.
A-Influencer. Jest to, bardzo ciekawy klimat. Powstał taki projekt influencerki, która jest wygenerowana przez AI. Nazywa się Rosie i wrzuca swoje zdjęcia i tak dalej i ma teraz 58 tysięcy followerów, a przynajmniej miała przed publikacją tego newsa. No i jest całe studio, które przygotuje go. To jest graficzne studio, nie? Więc robi wirtualną postać, no i robi zdjęcia na Instagramie i tak dalej. Bardzo mi przypomina to ten motyw, jak była ta youtuberka, która zrobiła sobie awatar cały animowany. Nie pamiętam, jak się nazywa.
Tak, gadaliśmy o niej. No jest dużo jest takich youtuberek, ale jest jedna, która...
CodeMiko się to nazywało, Miko, tak. No.
Ale wiesz, jest, tak. Jest trochę influencerów, którzy są wirtualni, tylko nie byli projektowani przez AI, nie? Pamiętasz Lil Miguelę? Gadaliśmy o niej kiedyś już na podcaście. Lil Miguela to jest właśnie influencerka zrobiona w 3D, która spotyka się z gwiazdami, robi wywiady i reklamuje ciuchy. Ma 3 miliony followersów w tej chwili.
No te zdjęcia są w ogóle bardzo realistyczne, nie?
Tak. Troszeczkę creepy, one ale... są. Tak.
Jest to creepy, jak sobie pomyślisz na przykład, że masz takie coś, nie? Każde zdjęcie jest idealnie wykadrowane, opowiada jakąś historię. Jestem ciekaw. Nawet nie do końca twarze zdradzają, że to fake. Bo masz teraz bardzo dużo lasek robi zdjęć z filtrami, nie? Bardzo mi się podoba w ogóle motyw. Na przykład porównaj sobie jakby to zdjęcie. Hop. I to zdjęcie, nie? Na zasadzie w domu, w pracy, czy coś takiego. Jest niesamowicie dużo jest tutaj, nie chcę powiedzieć, że wartości, ale analizy rynku tego, co się sprzedaje. Mam wrażenie, że te AI działa dobrze, patrząc, jak powinno wyglądać dobre zdjęcie, nie?
Tak, znaczy no generalnie jest bardzo dobrze zrobiona ta postać i rendery ma naprawdę wysokiej jakości, bo zakładam, że nie, że to są wszystko rendery, a nie,
tak,
nie głowa
rendery
wklejana na ciało kogoś innego, nie?
Ja myślę, że to są rendery.
Ona wygląda lepiej niż Lil Miguela.
No i z czasem będzie coraz więcej tego, nie?
Ja ją sobie zafollowuję, tak wiesz. A właśnie, czy jeśli masturbuje się do takiej osoby, to czy jest to gwałt? Nie jest, nie?
On nie, bo nie masz, roboty są naszymi niewolnikami.
Tak. No to nie jest,
na razie.
To nie jest niewolnictwo, to jest indentured servitude.
Tak. Oczywiście, tak jak wcześniej czarni. Tak. Piłki i roboty sobie nie wywalczą praw, to nam możemy ich eksploatować.
Ach, fajnie seksowne.
Ale to jest odjechane, jak sobie o tym pomyślę.
No. Korzystajmy póki nie mają praw, Mateusz. Raz.
Jesus Christ. This is dark.
Okay. Dark like their skin. Szybka piłka. Rapper Dansu... to jest twoje, to chcesz to czytać?
Tak. Tak mogę powiedzieć. Raper Dan Sur jest pierwszym, który wszczepił sobie złote łańcuchy zamiast włosów. Tłum już czeka na crowdsurfing. Zaraz ci pokażę, jak wygląda. Op.
Widzę.
Wygląda.
To nie tylko są złote łańcuchy, tak. To są wysadzane diamentami złote łańcuchy.
Tak wygląda na to.
Podoba mi się, że autor newsa zakłada, że będzie więcej takich osób. Tak jakby jest pierwszym.
No bo jest jeden, bo jest jeszcze ten z diamentem, ten ziomek, o którym gadaliśmy.
Tak, ale dlatego on wszczepił sobie mi się, że to jest twarz.
Tak.
No. Wow. Surgically implanted into his head. No spoko.
Dawaj dalej.
Ciekawe, w czym je myje, w Coca-Coli?
Wow, to by było super. To by było super. Jak poproszę jedną do picia, jedną na włosy.
I zęby też, bo zęby też ma metalowe. Ma gryl.
Wow. Gryl. Jak każdy Amerykanin teraz się zaczyna pocić.
Oklahoma. Mężczyzna, który ukradł ofierze sztuczną nogę, został aresztowany z tą nogą przywiązaną do głowy. To ten news, który miałem nadzieję, że będzie o prawdziwej głowie. Fu, o prawdziwej nodze.
Super. To było super.
Noga została zwrócona ofierze. Szkoda, że się skończyło.
Był taki Wright chyba z Diablo, nie?
A tak, noga Wirta.
Wirta, no. Ja ciekawe, zwrócili mu tą nogę, czy nie lepiej byłoby na przykład wykorzystać tą nogę razem z jakimś tam księgą i tak dalej, otworzyć portal do Krowiego Świata.
Kurwa, byłoby ekstra.
I tam policja wbija. I mówi, o nie, tutaj ktoś się masturbuje bez czyjejś zgody. Aresztujmy krowy. Talibańscy wojownicy w Kabulu martwią się, że ich szanse na męczeńską śmierć są nikłe, skoro walka się skończyła.
Bardzo mi się ten news podobał. Jest to faktyczne zmartwienie. Nie tylko talibów, ale też ich dowódców, którzy, wiesz, zwerbowali ludzi do swojej armii pod pretekstem życia po śmierci. A teraz okazuje się, że nigdy nie umrą.
Myślę, że w ogóle to jest ciężki klimat. Tak, z poważnej strony, no to w ogóle masz społeczeństwo, które walczyło przez cały czas i teraz skończyło walczyć. Nagle się okazuje, że nikt nie ma żadnych umiejętności. Bardzo fajnie to pokazywał też trochę
koniec
Hamilton,
ery samurajów. W sensie?
No, koniec ery samurajów. Pamiętasz ten musical Hamilton? Nie wiem, czy
oczywiście,
oglądałeś
że tak. Śpiewałem wczoraj piosenki z niego Rysiowi.
Nice, bardzo fajnie. No to tam jest taki motyw, że przecież oni kończą wojnę i teraz trzeba organizować kraj, nie? I nagle ludzie z generali, generał staje się rachmistrzem, nie? Mhm.
Dobrze, że miał,
bardzo ciekawy motyw.
Dobrze, że miał predyspozycję, żeby się prze...
No, masz te... no i masz jeszcze taką osobę jak Lafayette, nie? Mhm. Kurwa, jeden z ojców rewolucji, który zaraz potem jedzie do Francji i robi rewolucję tam. Generalnie koleś całe życie, jak czytaliśmy jego życiorys, no to całe życie na rewolucjach, nie?
No to było to, co potrafił. Nie słuchać się ludzi.
Tak, tak bardzo i teraz, teraz przypomina mi się, i teraz jak sobie tak myślę o tych talibach, no to trochę odjechane, nie? Bo cały radykalizujesz ich bardzo, gotujesz ich do wojny i mówisz, a wojna już się skończyła. Oni mówią, nawet nie strzelaliśmy. Oni po prostu otworzyli drzwi.
O, fajnie. Dalej, Włochy. Właściciel kolektury w Neapolu uciekł ze zwycięską zdrabką klientki, wartą 500 000 euro. Zatrzymano go na lotnisku. Ciekawe, czy to się zdarza często. Wydaje się, że powinno, nie? Mówisz tylko, o, muszę pójść na zaplecze sprawdzić autentyczność tej zdrabki.
Kurde, w ogóle to jest ciekawe, mógłbyś podłożyć tą zdrabkę i powiedzieć, oddać komuś inną zdrabkę, czy coś takiego? I powiedzieć, że... no, musi się zgłosić z tym do kolektury, nie? Czy coś takiego. I oddajesz inną zdrabkę i nara.
Tak, proszę przyjść jutro, do widzenia. Fajnie, fajnie. Policjanci zatrzymali mężczyznę na lotnisku w Rzymie na podstawie wydanego europejskiego listu gończego. Okej. Okay. Kobieta zgłosiła sprawę karabinierom.
On dostał... O, co się z nim...
No i nie, został aresztowany. Złapali go na lotnisku i grozi mu... grożą mu zarzuty... Przecież się mówię.
Czekaj.
Usłyszał zarzut kradzieży i został zwolniony do domu.
A złodziej kupił sobie bilet na samolot na hiszpańską wyspę, ale nie miał przy sobie kuponu zdrabki. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i został zwolniony do domu. Czyli nic się nie stało.
Tak. Znaczy, no tak, zakładam, że muszą odzyskać tą zdrabkę, nie wiem.
No nie, no mi się wydaje, że masakra. Jakby, że nic z tym nie robisz. No przekazujesz kupon komuś, on go realizuje i tyle. Przecież to nie jest tak, że jest na kupon.
A że myślisz, że już go skasował?
Myślę, że nawet go komuś przekazał. już nie jest na nim, ktoś inny może go skasować, nie jest umożliwione połączenie między nimi, on jak rozegra to dobrze, no to co, no muszą mu udowodnić z jakichś kamer, że ukradł, czy coś takiego?
Słuchaj.
Ciężki klimat.
Klientka poprosiła o potwierdzenie informacji, że wygrała, bo nie wierzyła własnym oczom. Pracownik włożył kupon do czytnika, po potwierdzeniu wygranej podał właścicielowi lokalu, by ten załatwił formalności związane z wypłatą wygranej. Ten schował kartkę do kieszeni i wybiegł z nią, a następnie wsiadł na skuter i odjechał.
Właściciel, nawet nie pracownik.
Tak, właściciel. Pracownik powiedział, o, wygrała pani.
To jest prawdziwy przedsiębiorca.
Człowiek patrzący w przyszłość.
Ej, a gdyby na przykład zrobili dla tych talibów, gdyby im zrobili takie Battle Royale?
No właśnie, jakieś walki gladiatorów,
nie? Macie zginąć męczeńsko, więc teraz gińcie. I będą ze sobą strzelać? Możemy to nagrać? Zmonetyzować to?
Ale oni muszą walczyć z innowiercami, także musieliby walczyć na arenie przeciwko chrześcijanom na przykład. Tak? Tak.
Tak, ale to byłby dobry. Oglądałbym taki program. Mhm. Talibowie kontra chrześcijanie na przykład.
Stary, możesz to jeszcze lepiej zrobić, bo wiesz, że jest tam mnóstwo kobiet, które mają teraz problemy, bo miały normalną pracę, kiedy nie było talibów i teraz grożą im konsekwencje. Po prostu... Mówisz im, że mogą dostać amnestię, jeśli uda im się wygrać w tej walce, jeśli uda im się wygrać na arenie.
Bierzesz bojówkę polską, naszą, i po prostu masz, wrzucasz dresów do klatki z talibami.
Nazywasz to krucjatą.
Tak, wszyscy na tym zarabiają, a po drugiej stronie nazywasz to dżihadem. Zajebiście.
Mamy plan, jest to biznesplan.
Nazwiesz to Bóg może być tylko jeden, na przykład.
Zabijajcie ich wszystkich, Bóg rozpozna swoich.
Nazwę to Last God Standing.
Ja bym to nazwał po prostu krucjata, wiesz, po naszej stronie.
Yep.
Wszyscy chcą robić krucjaty. Czytaj dalej, yep. O morsie.
Brytyjskie wybrzeże jest terroryzowane przez norweskiego morsa, który zatapia jachty i łodzie. Oh, fuck!
Ten mors waży ponad tonę.
Co ty gadasz?
Ale on może jest po prostu, on może chce miłości. Wiesz, on się wspina na łodzie, bo chce się przytulić. Chce bliskości.
Wydaje się, że on chce ryby.
Tak.
Waży tonę.
No.
Ja pierdolę. Tonę.
Jest w ogóle taki filmik w internecie, który mogłeś widzieć, bo ja go widziałem parę miesięcy temu, gdzie mors siedzi na jachcie i płynie dokądś. I to była taka sytuacja, gdzie on wlazł na jacht, ludzie spanikowali i wyskoczyli. Wyskoczyli ludzie, a on przez przypadek trącił monetkę gazu i odjechał po prostu, nie? Ma nawet ksywę, Wally the Walrus. Galen pisze, towarzysz Mors zatapia burżujskie jachty.
Zajebiste, ku chwale.
Sing the yachts of the bourgeoisie!
Ale on nie jest agresywny, nie? Po prostu nie. Oni się chyba...
No nie, ale jest ogromnym morsem, nie? Co ty byś zrobił?
No jakbym ja jechał na kajcie i on by wchodził mi na deskę? Nie wiem, miałbym nowego kumpla morsa, w sensie...
Zobaczyłbyś mu trapez.
Słuchaj, tak się pływa.
Złapałbyś go tak od tyłu, jego dłonie na jego dłoniach.
Ja nie wiem, nie. Jeżeli niedźwiedzie w cyrku mogą jeździć na rowerach trójkołowych, to morsy mogą latać na kajcie.
Jakby. Tak, nie odbierajmy im tego.
Ty.
Dalej. W Leżajsku kierowca skutera obciął rowerzyście dłoń tasakiem. Nie wiadomo czemu. Rowerzysta zakładał łańcuch na swój rower i podjechał koleś na skuterze i obciął mu dłoń.
To grubo.
Jest grubo, no.
A zabrał tą dłoń ze sobą?
Nie. Generalnie policja zdążyła tylko zapytać ofiarę, czy znał tego kolesia, czy wie, dlaczego to się wydarzyło. Ten powiedział, że nie. I zabrali go do szpitala, żeby próbować przyszyć mu dłoń.
Są tacy specjaliści, którzy to zrobią. W Trzebnicy wiem, że był taki koleś.
Ale zabrali go do... Już ci mówię.
Krakowa.
Tak?
Do Krakowka.
No. Okej. No to może też dobrze, nie? Szpital specjalistyczny w Krakowie. Zakładam, że specjalizują się w odciętych dłoniach. Mógł zostać w Leżajsku. Dobrze. Dalej. Oh, Jesus.
USA. Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych za próbę przemycenia KFC do opcji obiegłego ścisłym lockdownem Oakland.
Tak, Oakland jest jakby wewnątrz swojego stanu objęte silniejszym lockdownem niż cała reszta stanu. I wszystko jest tam zamknięte, ludzie nie powinni wychodzić z domu, zamknięte są wszystkie restauracje. Nie rozumiem trochę, dlaczego przywiezienie komuś jedzenia skądinąd jest nielegalne. A artykuł mówi tylko, że złamali zasady lockdownu.
Artykuł mówi, że w bagażniku znaleziono 100 tysięcy nowozelandzkich dolarów?
Wszystko za KFC. Kiedy Monika była w szpitalu po porodzie i dostawała chujowe jedzenie,
właśnie,
to ja jej przywiozłem
Oakland
jedzenie.
Oakland to jest Nowa Zelandia, nie USA. Napisałeś USA.
Tak? A, okej, przepraszam. A, to wiele tłumaczy, bo Nowa Zelandia miała pojebane zasady lockdownowe. To sorry, przegapiłem. Jakoś w mojej głowie Oakland było w Ameryce.
Tak. Ja myślałem, że to jest Oklahoma?
Może. A może... Może nie znam wszystkich stanów.
Nice.
I teraz ostatni newsik, który przysłał mi Skrobol w trakcie, jak nagrywaliśmy dwa tygodnie temu. Ukraina. Uczennica postrzeliła nauczyciela. Z kuszy. Ranny został także wicedyrektor szkoły, który wyszedł na korytarz, by zobaczyć, co się dzieje. Ale nie wiem, czy też został postrzelony, czy po prostu, wiesz, ludzie go stratowali. Kusza jest nielegalna w Polsce. Zastanawiam się, jak jest na Ukrainie.
Na Ukrainie jest, wiesz, wszystko jest legalne, jeżeli jesteś Putinem.
No ale, wiesz, nie była Putinem.
Dlatego była nielegalna.
Strzeliła w ogóle nauczycielowi w plecy.
Ła, co za tchórz. Uciekam.
Co za tchórz. Bała się nie tylko sprawdzianu, ale bała się spojrzeć mu w oczy. No i tyle. Tyle na dziś. Czas na aftershow, Mateusz. Czas na aftershow. Miałem nic o tym nie mówić, ale chciałbym powiedzieć chyba krótko. Skończyliśmy z Moniką oglądać Rebuild of Evangelion, czyli cztery filmy, które opowiadają na nowo historię Evangeliona. I powiem tylko tyle, że myślę, że jeśli macie ochotę zobaczyć Evangelion, to zobaczcie sobie starą serię. Tyle ode mnie.
Jest. Ode mnie z kolei. Zaczęliśmy mówić o IT Crowdzie, no to mogę powiedzieć, że w międzyczasie, jako że jestem wielkim fanem Matta Berego, to zobaczyłem sobie też Year of the Rabbit. I jest to serial o policjantach w wiktoriańskim Londynie.
To brzmi spoko.
Komediowy. Jest zajebiście śmieszny. Jest głupi też. Więc
no jest Mattem Berry.
Jest bardzo ciekawy. Tak. Jest dobry. Bardzo dobrze się bawiłem, nie? Cokolwiek się nie dzieje, muszę powiedzieć, zajebiście się bawiłem, nie? Nie ma go dużo, jest przyjemny, jest dobry. Polecam. Ciągle trwa.
Czy Matt Berry wciąż gra tam tak jakby Matta Berego? W sensie taką postać w tym stylu?
Tak. To jest jego znak firmowy w jakimś sensie. I jest dobry, jest bardzo fajny. Tylko, że jest w kolorycie jakimś konkretnym. Tak jak w Vampirach gra trochę siebie, w IT Crowdzie gra trochę siebie, tak tutaj też gra trochę siebie. Jest śmieszny.
Dobrze.
No i trwa festiwal, trwa Dogs Against Gravity.
On jest cały czas, on jest cały rok, Mateusz. Cały czas słyszę o tym festiwalu.
Są festiwale i są też, można sobie po festiwalu zobaczyć filmy online. Mhm. On się zakończył w kinach, natomiast wszystkie filmy, które wyszły już w kinach, teraz można zobaczyć online. I polecam, jest naprawdę parę zajebistych filmów, które...
Ten o butach?
Jest tu Too Many Kicks. Jest. Wszystkie bilety są po dyszce, nie? Czy coś takiego, czy po 11 zł, więc to nie są żadne pieniądze jakby. Szczególnie, że oglądasz go z partnerem, czy coś takiego, więc myślę, że kurwa głupio nie zobaczyć.
Po piątce się składacie.
Tak. Albo mniej, jeśli was jest więcej. Zajebiste są te filmy niektóre.
Nasze koty dokładają się po 10 groszy.
Ja mogę podrzucić parę. Będziemy oglądać my z kolei. Widzieliśmy Biały Szum. Biały Szum to jest losy skrajnej prawicy po wyborze Trumpa. Śledzi trzech bohaterów, którzy byli skrajnie prawicowi, przyczynili się do wygrania Trumpa. No i teraz pokazuje, co się dzieje po tej zwycięzcy z nimi, nie? Spoiler, są to trochę kryzysy, nie? Mhm. Bardzo fajny motyw. No także takie konfrontacje trochę z Make America Great Again, nie? Jest film o Bruce Lee, nazywa się Bądź jak woda. I jest to, myślę, że bardzo fajny, jeżeli chcesz się wkręcić przed kowbojem Bebopem, no to myślę, że zobaczenie Bruce Lee zawsze spoko.
To racja.
Co tu takiego jeszcze nam idzie? Tak sobie przechodzę przez rzeczy. Widzieliśmy Furia jest. Furia to jest polski dokument o Aleksandra Rolla bodajże się nazywa. I to jest babeczka, ma 25 lat i jest mistrzynią MMA.
Nice.
I się napierdala. I film jest trochę o tym. Trochę o tym, jak być, jak generalnie jest, dla nas był odjechany, bo patrzyliśmy trochę, jak wygląda świat walki MMA i generalnie, jakie to jest śmieszne trochę, nieprofesjonalne w Polsce przynajmniej, nie? Może na całym świecie. Ale bardzo ciekawe. Zajebiście zasuwają, mocno trenują i trochę, wiesz, no jej droga od... Halo, halo?
Jestem. Oglądałem, szukałem tego filmu, bo jest bardzo dużo filmów, które się tak... Nagle? Które tak na samo się nazywają. Nie, jestem! Halo!
Co się stało?
Dobra, czekaj. Disconnect i connect. Czy wróciłem?
Hej! Był Meksyk, Konrad.
A słyszałeś mnie? No, ja cię słyszałem cały czas, także... Wszystko się nagrało, co mówiłeś.
Już tam coś przeklikałeś i straciłeś.
Mówiłem, że szukałem tego filmu, bo jest bardzo dużo filmów, które się tak nazywają i... Ale znalazłem.
Furia 2021 jest. Jest na doksach też po prostu. Bardzo fajny. Bardzo fajny film. Polecam. My się bawiliśmy całkiem przyjemnie na nim, żeby sobie go zobaczyć. Co tu jeszcze jest? Ja wam tak przebieram, bo tych filmów jest dużo, nie wszystkie są warte. Widzieliśmy Jacyntę. Jacynta to jest film o babeczce z Ameryki, która generalnie wychodzi z więzienia. Ona jest 20-latką, która w więzieniu spędza czas ze swoją matką i wychodzi z więzienia, powiedzmy, pod jakiejś odsiadce i to jest taki rok z jej życia. Trochę... Jak wychodzi i wraca. To jest taka toksyczna relacja i taka toksyczna kobiecość trochę, nie? Jak
chyba mówiłeś o tym w zeszłym tygodniu, bo ona też ma córkę?
Tak, coś takiego. Inny film widzieliśmy przedwczoraj chyba, nazywa się Jest Fucha i to jest film o... który przygląda się bliżej modelom Ubera, Pyszne, Amazon i Facebook, nie? Trochę wszystkich takich serwisów, gdzie ludzie jeżdżą i robią coś. Na przykład jeździsz dla Ubera. Mhm. Albo ten bardzo fajny dokument w ogóle. Bardzo też trudny w pewnym sensie, no bo oglądasz filmy o ludziach, którzy trochę
robią to, bo muszą i są ruchani.
Zostali uwiedzeni, zrzucili pracę, bo Uber oferował pieniądze bardzo dużo na przykład na początku. Mhm. I bardzo dużo ludzi stwierdziło, że teraz będzie jeździć i będzie miało wolność i tak dalej. Z czasem jak rynek się przesycił, no to zmniejszył im wynagrodzenie i oni trochę marzą o Eldorado, które już nigdy nie wróci. Tak. I zamiast zaakceptować rzeczywistość i powiedzieć, kurwa, no to trudno, skończyło się, rzucam innej pracy, to oni walczą trochę o swoje prawa i to jest takie trochę śmieszne, bo jest to taka walka z wolnym rynkiem w jakimś sensie, skazane w jakimś sensie trochę na porażkę, ale no bardzo ciekawe, nie? Z kolei sam model Ubera nie jest chyba może za bardzo powiedziany, nie? Ale model biznesowy Ubera czy Bolta czy coś takiego, no to jest kontrola rynku, więc oni tak naprawdę co sprzedają, no to to, co produkują, to ludzi, którzy dla nich jeżdżą, wożąc ciebie, i klientów, którzy korzystają z ich usług. A to, co sprzedają, to potencjalną kontrolę rynku inwestorom na przyszłość, nie? I to sprzedają aktualnie teraz na giełdzie. Więc dopłacają do biznesu, żeby ludzie korzystali z ich platformy i żeby było tanio u nich, nie? Potrafię, jak zamawiasz na przykład z Bolt Fooda, to ci Bolt dopłaca 30% do zamówienia. Więc kupujesz drogie jedzenie, do którego Bolt dopłaca w firmie, której ty kupujesz na przykład, nie?
Tak.
To jest odjechane, bo to znaczy, że nie jesteś, ta lokalna restauracja nie jest w stanie z nimi konkurować, bo sprzedają ich własne jedzenie taniej. Do momentu, kiedy nie osiągną kontroli rynku, gdzie wtedy podniosą ceny, nie?
Pamiętasz, była taka historia z Ameryki, gdzie koleś zauważył, że jakaś restauracja oferuje jedzenie z jego restauracji taniej.
Tak.
Więc po prostu zaczął zamawiać, kupować od nich własne żarcie.
Tak.
I zamówił
tak,
chyba 30
pizz. Tak, to jest ten sam
motyw. O, tak. Rany. Dobrze.
No to są odjechane rzeczy. Bardzo trudny motyw, nie? Jeżeli to nie jest w stanie jakby zdelegalizowane, no to masz sytuację sytuację monopolisty, który generalnie bardzo dużymi pieniędzmi jest w stanie podsprzedawać wszystkich, zniszczyć biznesy innych i samemu stać się monopolistą. Trudny motyw.
Ale mają fajną apkę.
Jest. Jest film kręcony dalej, który się nazywa Kret w Korei. I to jest o kolesiu, który jako szpieg amator dostał się do Korei i infiltrował północną Koreę.
Nice, to jest
ten motyw.
Gry tak. W Korei. Ja zapisuję te twoje filmy,
jeszcze?
Dlatego wiesz.
Tak, ja przeglądam je na bieżąco, dlatego nie zapisuję ich na razie. Jest nowa korporacja. To jest, nie widzieliśmy tego, ale to jest, był taki film w 2003 roku, Korporacja. Bardzo popularny film dokumentalny. I teraz jest nowa korporacja, która opisuje, jak się korporacje zmieniają. Nie? Na zasadzie przebadali korporacje testem psychologicznym i mówią, no korporacja to psychopata.
Nikt nie będzie zdziwiony.
Taki aktywistyczny film, nie? Taki podobnie jak ten poprzedni, więc... gdzieś tam idzie. Chcemy zobaczyć nową szychtę. Nowa szychta to jest dokument z szwedzkandynawski chyba? Albo z Czech? Już nie jest, chyba z Czech. I to jest górnik, który, tak, Czech. Górnik z Czech, który jest, wiesz, całe życie pracuje w kopalni i stwierdza, że zostanie programistą.
No, to brzmi jak przyszłość.
Myślę, że bardzo ciekawy klimat.
Fajny jest plakat, gdzie jest ujebana myszka na plakacie.
Widzieliśmy film Omar jak nie być innym. To jest bardzo ciekawy dokument, bo to jest polski dokument o 18-latku, który jest Tatarem i muzułmaninem w Polsce. Których Tatarzy, cała kultura jest bardzo, bardzo nieliczna. Więc jest to taki bardzo kameralny dokument, taki portret króciutki. Super.
Spoko. Kiedy oglądacie wszystkie te filmy? Ja pierdolę, Mateusz.
Nie mamy dzieci, to sobie oglądamy, nie?
To fakt, ale wiesz, jest ich więcej niż 7, więc oglądacie więcej niż jeden dziennie. Czy oglądacie jeden do śniadania, jeden do obiadu?
Czasami oglądamy... Nie, no jeden dziennie staramy się łyknąć zwykle.
Nice.
Jak mamy, kończymy pracę, tak i sobie siadamy do obiadu oglądamy godzinny film. Myślę, że okej. Okay.
Ma sens.
A potem idziemy tańczyć, wiesz, mamy dużo rzeczy, kiedy nie mamy dzieci. Możemy robić tyle rzeczy, Konrad. Zapraszam, możesz nas odwiedzić w ogóle. Mamy tutaj mały raj.
Wierzę. Pozostańcie tak, weźcie psa w razie czego.
Ola chce zobaczyć Pieśni opresji, to jest w Chile była idylliczna niemiecka kolonia, w której była sekta i opowiadają mieszkańcy o tym, jak 45 lat żyli w sekcie. Taki ciekawy klimat. Co tu jeszcze widzieliśmy?
Jest więcej.
Ja jadę alfabetycznie. Więc tak ten. Nie, tak sobie przebieram po prostu. Tam jest ich więcej, nie? Ale.
Opowiesz w przyszłym tygodniu, ja powinienem pójść zjeść obiad.
Poza tym, jestem ten.
Kto z naszych słuchaczy obejrzy wszystkie te filmy do przyszłego tygodnia?
Nikt. Może kogoś zainteresują. Jest to Too Many Kicks. To jest w ogóle ciekawe. Agent Kret. nazwany Śledztwo w domu spokojnej starości i to jest...
Widziałeś dwa filmy o kretach.
Tak. 80, biorą 83-latka i każą mu szpiegować w domu starców.
Nice. W sumie to, czy jest to szpiegowanie, czy po prostu opowiada, jak jest u niego?
Nie no, on musi się nauczyć korzystać ze wszystkich szpiegowskich narzędzi technologicznych, jak podsłuchów i tak dalej. Ile tych kretów? Ile tych kretów? I to chyba wszystko.
Nice.
O, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tobie polecić.
Daj.
Jest polski dokument, nazywa się W Centrum Komiksu. I to jest dokument o najstarszym sklepie w Polsce z komiksami.
Tak. Był u nas w ogóle puszczany we Wrocławiu, ale nie mogłem pójść akurat na premierę tego.
Możesz zobaczyć teraz za jedyne 11 zł.
Spoko.
Wygląda fajnie.
Powinienem go zobaczyć, bo tak naprawdę jest o moich znajomych. Z tym, że...
Tak myślałem.
Także podejrzewam, że będzie mi się go fajnie oglądało z tego względu, że są tam po prostu znajomi. Bele trochę narzekał na ten film, że spodziewał się trochę, że będzie więcej o świecie komiksu, świecie komiksów w Polsce, a jest bardziej po prostu o tym sklepie. Ale no, Centrum Komiksu nazywa się sklep, także...
tak, także no nic, to chciałem powiedzieć. Dużo tych filmów.
Dużo.
3, 5...
Część z nich nie widziałeś jeszcze, 10, część z nich polecałeś.
15. Tak, tak, no bo my sobie przeglądaliśmy te rzeczy, nie? Myślę, że to jest w ogóle, myślę, że te filmy są bardzo ciekawe, bo one są też krótkie, nie? One trwają do godziny często, nie?
To brzmi fajnie.
Więc jest to nie jest dwugodzinny motyw albo bollywoodzka rzecz, nie? Co tu się dzieje? Sesja pierwsza? Co się dzieje?
W zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu oznajmialiśmy, że jest nabór do grania sesji na Discordzie. Pamiętasz? Ogłaszaliśmy to.
Ja bym zagrał taką sesję.
To odezwij się tam u nich na kanale albo coś.
Jeden raz przynajmniej bym zagrał.
O, grają w City of Mist. Mushroom ilustrował ten podręcznik.
Jakby co ty w City of Mist grają? Ja bym zagrał. Ja mam ten podręcznik, dostałem go w prezencie od Mushrooma.
O, ja nie dostałem.
Chciałem zagrać to. Chciałem zagrać w to.
Mushroom, ty chuju.
Kto i co, już grali?
Nie wiem, pytaj na Discordzie. Pytajcie się na Discordzie, a ja idę zjeść obiad, Mateusz.
Dobra.
To był 253 odcinek podcastu Inside Baseball z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, prosto świeżo spod prasy.
Oraz Mateusz Żarkowski, bardziej zajebisty niż trzykołowy rower.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie, jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.